przyszedł moment na to, żebyśmy tą wiarę w to, że warto być kimś, warto mieć tożsamość, warto być patriotą, warto wierzyć, że to, co tu robimy, nie jest bez sensu, że warto to odnowić.
Rafał Pawlik zaprasza.
Był 27 czerwca 1581 roku. Pod miejscowością Mohilev na Litwie doszło do jednego z moich ulubionych starć XVI-wiecznych. Proszę Państwa, bitwa, o której opowiadano legendy. Bitwa, której weterani witani byli jak bohaterowie w całej Rzeczpospolitej. A wystarczyło wspomnieć, że ktoś tam walczył, aby każdy stawiał miód pitny w karczmie. Wielkie zwycięstwo oręża polskiego nad orężem moskiewskim. Bitwa, o której dziś nie pamięta nikt, może tylko pasjonaci, i o której Państwo będą mogli teraz troszeczkę posłuchać. Trwa wojna między Rzeczpospolitą a Moskwą. Król Stefan Batory, król bitny, król, który obiecał w swoich paktach konwentach odzyskać ziemie wcześniej utracone na rzecz Moskwy, walczy z Iwanem IV Groźnym, jednym z najgorszych władców w historii Moskwy. Władcy tak krwawego, że przydomek Groźny nadali mu jego współbracia, a nie przeciwnicy polityczni z zagranicy. Stefan Batory odzyskuje utracone w 1573 roku ziemię połocką, a później w 1580 roku zdobywa Wielkie Łuki. Wielkie Łuki to jest, proszę Państwa, ziemia dawnej Republiki Nowogrodzkiej, naszego sojusznika, którego zdradziliśmy za czasów Jagiellońskich. Tak, dobrze Państwo usłyszeli. Wiem, że na historii zawsze mówiono Państwu, że my swoich zobowiązań sojuszniczych dotrzymywaliśmy zawsze. Nieprawda. Kazimierz Jagiellończyk nie dotrzymał swoich zobowiązań sojuszniczych. Można go usprawiedliwić z tego powodu. Mógłbym tutaj się rozwodzić. I nie wysłał pomocy Republice Nowogrodzkiej, przez co Nowogród upadł, a Moskwa wzmocniła się i dotarła do Bałtyku. Dla przypomnienia tylko dodam, że Stefan Batory był genialnym taktykiem wojennym, był gorszym królem, ale był człowiekiem bardzo inteligentnym, dlatego władanie swoim krajem w zasadzie zostawił komu innemu, swojemu kanclerzowi. Natomiast on skupiał się przede wszystkim na walce, wojnie i wojsku. Dlatego między innymi reformował Wojsko Polskie, reformował husarię i reformował piechotę. W zasadzie stworzył piechotę, tak zwaną piechotę wybraniecką, która to była rekrutowana z dóbr królewskich. Chłopi mogli wejść do wojska właśnie z dóbr królewskich i dostać się do piechoty. Było to dla nich bardzo dobre. Była to jakaś kariera wojskowa, ale także dla państwa ta piechota była niezwykle istotna i przez lata służyła wiernie Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, mimo przewagi liczebnej, Stefan powoli odzyskuje ziemię utracone. Przewagę liczebną oczywiście mieli Moskale, a my zawsze mieliśmy tego wojska mniej. W 1580 roku Moskwa postanawia uderzyć wyprzedzająco i w czerwcu najeżdża na Litwę. Iwan IV Groźny nie chciał się zgodzić na warunki, które Stefan Batory mu stawiał w pokoju. Stefan Batory mówił: dobra, mogę skończyć wojnę w tym momencie, ale jedna sprawa, oddajesz mi Inflanty i nie masz dostępu do Morza Bałtyckiego. Iwan się nie mógł z tym zgodzić. Dlatego też postanowił wprowadzić wojska na Litwę, aby wojska wyrzynały, zabijały i paliły. Chodziło o to, żeby przestraszyć swojego przeciwnika. Iwan IV Groźny chciał zakończyć wojnę, ale na swoich warunkach. Wojska rosyjskie podchodzą pod Mohylew. Wcześniej oczywiście mieszkańcy Mohylewa są poinformowani o tym, że idzie armia, ponieważ do Mohylewa przyjeżdżają uciekinierzy z tych palonych i niszczonych wiosek. Dużo ludności cywilnej, tak można dzisiaj powiedzieć. Mohylew zamyka swoje mury. Mohylew tak naprawdę, proszę Państwa, miał taki ostrów, taką wyspę, gdzie no, mury były kamienne i oni się tam schowali i zabudowę poza tą twierdzą, chociaż to twierdza to jest zbyt duże słowo, Wszystko dookoła zostaje spalone, a ci, którzy są zamknięci w środku, zdają sobie sprawę, że albo przeżyją, albo zostaną spaleni, zabici, wyrżnięci, zgwałceni. Wszystko można tutaj dodać. Wojsko, które jest w środku, to wojsko ochotnicze, to taka, można powiedzieć, milicja obywatelska. To są strzelcy, którzy stoją na murach i strzelają do nadjeżdżających przeciwników. Jednakże przewaga liczebna jest olbrzymia. Wojska moskiewskie to prawie 30 tysięcy żołnierzy. Informacje o ataku na Mohylew dochodzą do stacjonujących niedaleko żołnierzy roty rotmistrza Marcina Kozanowskiego, którzy mimo braku dowódcy postanawiają przybyć pod Mohylew z odsieczą. To jest, proszę Państwa, 200 towarzyszy husarskich. Po przybyciu husarze postanawiają podjąć walkę. Łatwo sobie wyliczyć, że na jednego husarza przypada, proszę Państwa, 150 przeciwników. Dlatego też oficer dowodzący tymi żołnierzami, znamy tylko jego nazwisko, nazywał się Markowski i był porucznikiem. Wydaje rozkaz bić Moskala, ale wydaje rozkaz bić Moskala blisko zabudowy. Wojsko polskie zdaje sobie sprawę, że nie może po prostu zaszarżować 200 żołnierzy na 30 tysięcy wojsk nieprzyjacielskich. Husarzom udaje się dotrzeć pod mury miejskie. Oczywiście witani są z wielką radością, witani są okrzykami hura, zwycięstwo i tak dalej. Natomiast sytuacja jest raczej tragiczna. To wciąż jest 30 tysięcy żołnierzy podchodzących pod mury miejskie. Husarze stają w szyku i gotują się do bitwy. Bitwa jest niezwykła. 7 godzin 30 tysięcy żołnierza podchodzi pod Mohylew. Gdy tylko podchodzi, rozpoczyna się ostrzał. Strzelają zarówno żołnierze osadzeni na murach, jak i husarze. Gdy kończy im się broń palna, mówię o husarzach, bo nie byli w stanie naładować swojej broni, rozpoczynają szarże. Szarże, która jest tak naprawdę tą taktyką husarską. Szarża odbicie. Nie próbują przedostać się dalej, nie próbują rozbić szyku, tylko, jakby powiedzieć, przepędzić przeciwników spod murów miasta. Taka bitwa trwa 7 godzin. 200 husarzy odganiało 30 tysięcy żołnierzy spod murów Mohylewa przez 7 godzin, szarżując i wycofując się non-stop. Proszę Państwa, oni oczywiście w pewnym momencie połamali kopie, zostały im misericordie, czyli te długie, takie można powiedzieć, szpikulce oraz szable. To już w pewnym momencie przestaje być po prostu szarża husarska, ta w szyku, tak? Ta, która jest, jakby powiedzieć, tym taranem łamiącym pierwsze szeregi wojska. To już jest regularna bitwa, podjazd, uderzenie szablą, ucieczka, podjazd i tak dalej, i tak dalej. Odpowiednie wyczekanie, odpowiedni atak i przede wszystkim nerwy ze stali. Jakie trzeba mieć nerwy ze stali, albo jaką trzeba mieć wiarę w życie wieczne, aby być gotowym walczyć z tak przerażającym przeciwnikiem w takiej ilości. Na jednego husarza przypadało, tak jak mówię, 150 Moskali. Po 7 godzinach na horyzoncie zjawiają się polskie wojska. Oficerowie moskiewscy, widząc to, obawiają się, że pod Mohylew przybyła cała armia polska. Dlatego wycofują się na z góry upatrzone pozycje. Wycofują się pod Smoleńsk. Chcę Państwu powiedzieć, że nie przybyła cała armia polska. Przybyło raptem 164 husarzy i 150 pancernych Radziwiłłów. Wszystko. Niecałe 315 osób. Widok ich przepędził Moskali spod Mohylewa. W panice, w zupełnym nieskoordynowaniu, wojska te uciekają. 30-tysięczna armia. Co ciekawe, żaden z polskich husarzy walczących pod Mohylewem nie zginął. Byli ranni, były ranne i zabite konie, ale żaden polski husarz nie zginął. Z woli Bożej, jak to później ta informacja była przekazana dalej właśnie do króla, z woli Bożej nikt nie zginął. Droga na Psków była wolna. Batory atakuje i odzyskuje Inflanty. Wojna zostaje wygrana.